Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w Tajemnicach naszych czasów mówić będziemy o wojnie obronnej 1939 roku. Naszym gościem jest dr Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
W tym roku obchodzimy 80. rocznicę tych wydarzeń. Na uroczystościach z tej okazji padło wiele ważkich słów i ponownie usłyszeliśmy o waleczności polskiego żołnierza, ogromie gehennie ludności, stratach i okrucieństwie agresorów. Ta wojna rzeczywiście była bardzo okrutna, rozpoczęła się w naszym kraju i dysproporcja sił po stronie polskiej i po stronie agresorów była ogromna.
Ta dysproporcja owszem była ogromna, aczkolwiek należy też pamiętać, że nie same liczby tutaj są istotne, bo przykładowo jeśli chodzi o same liczby żołnierzy, to Niemcy mieli przewagę rzędu 1,4 do 1 względem Polaków. Nie liczymy tu Sowietów, którzy później wkroczyli do akcji. A więc ta przewaga w takich standardach myślenia o wojnie z I wojny światowej,
takiej pozycyjnej,
tak, nie dawałaby gwarancji uzyskania zwycięstwa. Tymczasem tajemnicą sukcesu była koncentracja tych wojsk niemieckich w takich punktach ciężkości. Niemcy, dysponując relatywnie niewiele większą siłą ludzką, skupili te swoje wojska w kilku takich kluczowych punktach. Polacy tymczasem przyjęli ugrupowanie kordonowe, próbując za wszelką cenę utrzymać całość granic, co też miało oczywiście swoje uzasadnienie polityczne. O tym też musimy pamiętać, bo dzisiaj często podnosi się, że można było tą kampanię inaczej rozegrać, zapominając o tym, że Niemcom mogło zależeć też na zajęciu tylko części ziem. Także tutaj władze wojskowe i władze polityczne musiały znaleźć taki złoty środek. Czy to przyjęte ugrupowanie było tym złotym środkiem? No, nam dzisiaj chyba nie dane jest to oceniać, bo też wiemy, jak potoczyła się ta kampania. Oni wtedy, przygotowując się do tej wojny, tego nie wiedzieli. Można było na pewno się przygotować lepiej, przyjąć jakieś inne założenia pozwalające ugrupować te wojska w głąb, a nie takim kordonowym ugrupowaniem.
Osłaniać granice, które były bardzo wystawione na III Rzeszę i no, to ułatwiało uderzenie wrogowi.
Zgadza się. Trzeba też pamiętać, że Polska właściwie od marca 1939 roku, kiedy hitlerowskie Niemcy zakończyły aneksję ziem byłej Czechosłowacji, podporządkowały sobie resztę Czech i utworzyły te takie marionetkowe państwo słowackie, okrążali wtedy Polskę z trzech stron. Od północy w Prusach Wschodnich, od północnego zachodu i zachodu z tych głównych terenów III Rzeszy, od południa ze Śląska, ale także z nowo zajętych ziem czeskich i z państwa słowackiego, do którego mieli praktycznie pełen, nieograniczony dostęp.
No i Słowacy również zaangażowali się w konflikt po stronie Niemców.
Zgadza się. To były niewielkie siły, relatywnie niewielkie siły. Niemniej jednak wojska słowackie dołączyły do agresorów niemieckich, wkraczając na tereny Spisza, Orawy i zajmując te południowe skraje naszego terytorium.
Czyli dysproporcja, jeśli chodzi o tak zwaną siłę żywą, nie była zbyt duża, ale tu należy podkreślić dysproporcję technologiczną, techniczną.
Zgadza się. Zarówno wykorzystanie nowych technologii, jak i też pewnego rodzaju taką przewagę
myśli taktycznej,
tak, takim know-how,
czy operacyjnej,
można powiedzieć, dokładnie. Właściwie to w przypadku wojska niemieckiego to jest takie połączenie myśli taktycznej i operacyjnej, bo Niemcy wykorzystywali właśnie przewagę taktyczną, żeby dokonać przełamań w tej większej skali.
Koncentrując siły, tak, używając sił, tak, zmechanizowanych, pancernych.
Zresztą chyba najlepszym przykładem tego, jak bardzo Europa nie była gotowa na to, jest przykład nie Polski, a Francji, która dysponując przecież liczbowo praktycznie większą armią od niemieckiej,
no można podobnie powiedzieć technicznie wyposażoną,
tak, dysponującą większą ilością broni pancernej czy lotnictwa, rozproszyła te swoje siły i w 1940 roku Niemcom z dość dużą łatwością przyszło pokonanie właściwie jednej z najpotężniejszych armii ówczesnego świata.
I tutaj zastosowana ta nowa, uwspółcześniona technologia, którą teraz współcześnie nazywa się Blitzkriegiem, spowodowała, że Niemcom udało się w kilku punktach przełamać polski kordon obronny i wedrzeć się w głąb polskiego terytorium.
Zgadza się. Niemcy wyznaczyli sobie kilka takich punktów. Tak można powiedzieć, że skoro bliższa koszula ciału, to zacznijmy może od naszej strony. Prusy Wschodnie, czyli tereny dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego, przed wojną należały do państwa niemieckiego i stąd wyszło uderzenie w kierunku Modlina, które Polacy uznali za atak bezpośrednio na Warszawę. Rzeczywiście cel był troszkę inny. Niemcy chcieli ją oskrzydlić od wschodu. I to był jeden z takich punktów ciężkości.
No, powtórzenie jakby manewru z pierwszej wojny światowej.
Dokładnie.
Czyli uderzenia w stronę Brześcia.
Dokładnie. Więc to był ten najbliższy naszym ziemiom kierunek. Pomocnicze siły skierowano na Grudziądz, żeby wyjść naprzeciw przechodzącym przez korytarz pomorski wojskom z Pomorza Zachodniego. I to był drugi główny kierunek na północy. Jeśli chodzi o stronę południową, to Niemcy wyznaczyli takie kierunki, można powiedzieć, z główną osią na Warszawę i osłaniającą tą oś taką pomocniczą, pomocniczym kierunkiem na, nieco na północ, a także drugi taki bardzo ważny kierunek przez Śląsk, przez Przedgórze, Podhale, na południe od Krakowa w stronę, też można powiedzieć w dalszej perspektywie, Brześcia, bo te kleszcze miały się właśnie na Brześciu zejść. Tylko że to nie był plan akceptowany od początku przez stronę, przez naczelne dowództwo niemieckie. On niejako ewoluował w trakcie kampanii.
Czyli natarcie w stronę Przemyśla, Lwowa, ale początkowe uderzenie miało pójść w kierunku Brześcia znowu.
Tak, właściwie to jeszcze w ostatnich dniach sierpnia naczelne dowództwo niemieckie, zarówno w przypadku naczelnego dowództwa wojsk lądowych, jak i całej armii, zakładały płytsze uderzenia, tak żeby Polaków jeszcze przed wycofaniem się za Wisłę pokonać, rozbić całą armię i nie dopuścić do odtworzenia linii obrony na Wiśle. Taki był pierwotny plan. Ale obaj dowódcy grup armii, czyli Grupy Armii Północ i Południe, chcieli atakować głębiej i właśnie w wyniku ewolucji tych planów, a także w toku samych działań wojennych i tego, że Sowieci nie weszli od razu do Polski, bo to też miało swój znaczący wpływ, wyszła zgoda odgórna na to, żeby pogłębić to uderzenie niemieckie i właśnie wtedy zapadła decyzja o ataku na Brześć.
Zaskoczeniem w tej wojnie obronnej 1939 roku dla Niemców była jakość polskiego żołnierza, zażartość walk, chociaż no, nie udało się przez zbyt długo utrzymać tych frontów, tych miejsc, w których nasi żołnierze walczyli.
Z jednej strony rzeczywiście przełamania następowały szybko, a z drugiej strony nie tak szybko, jak Niemcy by tego sobie życzyli. No, przykłady takie jak Westerplatte to oczywiście są wszystkim nam dobrze znane, ale takich miejsc było znacznie więcej, gdzie opór polskiego żołnierza daleko przekraczał to, czego Niemcy się spodziewali.
No i ten słynny manewr nad Bzurą na przykład.
Tak jest. Niemcy nie spodziewali się też takiego operacyjnego przeciwdziałania ze strony polskiej. Tymczasem dzięki skoncentrowaniu dużych sił dwóch armii nad Bzurą właśnie udało się nam tak naprawdę dokonanie czegoś, czego nawet Francuzom do końca się nie udało zrobić w 1940 roku, bo o wiele większe siły polskie w dosyć skoordynowany sposób uderzyły na skrzydło niemieckiej 8 armii i tak naprawdę spowodowały, że Niemcy musieli swoje plany troszkę zmienić.
Czyli to pokazuje, że gdyby zastosowano taką wersję właśnie koncentracji sił na wybranych kierunkach, być może część niemieckich marszów tego Blitzkriegu udałoby się opóźnić.
Główny problem, jaki przynajmniej ja uważam, że z jakim spotkały się nasze wojska, to jest kwestia łączności. I łączności zarówno między jednostkami, jak i też w górę do dowództwa armii i dowództwa armii z naczelnymi władzami wojskowymi. Ten problem powodował, że te kordonowe ugrupowanie było rozrywane, a potem nie miały ze sobą poszczególne te części łączności. Doskonały przykład znowu na naszym tym terenie, gdzie naprzeciwko III Armii stały relatywnie porównywalne siły, niewiele mniejsze, ale jednak znowu nie była to taka przewaga, która by w czasie pierwszej wojny światowej dawała pewność zwycięstwa. Tymczasem Niemcy, stosując ten punkt ciężkości, najpierw pobili armię Modlin, odpychając jednocześnie siły armii Pomorze też pod Grudziądza. Potem w osobnych walkach pokonali dywizje zgrupowane w odwodzie pod Wyszkowem, a potem pokonali w kolejnej bitwie osobnej siły SGO Narew. Tak naprawdę, gdyby te trzy grupy wojsk miały wspólne dowodzenie, były skoordynowane.
Miały dobrą łączność.
Łączność ze sobą i były użytowane być może w nieco inny sposób, to myślę, że nie było szans, żeby zatrzymać Niemców i ostatecznie wygrać tą kampanię przy tym układzie granic i przy braku zaangażowania większego ze strony aliantów zachodnich, ale przynajmniej przedłużyłaby się ta kampania i na pewno o wiele więcej krwi Niemcom by się udało napsuć.
Czyli po raz pierwszy w II wojnie światowej użyto na taką skalę łączność radiową, przekazywanie informacji, bo przy tej wojnie manewrowej informacja to była jedna z zasadniczych spraw.
Zgadza się. Do dzisiaj zresztą informacja jest kluczowa na wojnie. I tak naprawdę...
Stąd tak dużo inwestycji, jak prześledzimy różnorodne targi, wyposażanie armii, w łączność, w kodowane radiostacje, czyli wyposażenie tych wszystkich pododdziałów od plutonu, drużyny, aż do szczebla najwyższego w odpowiednie zaplecze łącznościowe.
Zgadza się. W tej chwili jakby informacja jest kluczowa i nawet wiedząc, że przeciwnik jest dużo silniejszy, możemy skoncentrować nasze wojska i przeciwdziałać mu lub unikać walki z nim. Przekazywanie tych informacji gwarantuje nam jakieś dodatkowe walory w walce z jednostkami wroga. Także jest to bezcenna wiedza i nie do przecenienia jest wpływ łączności na przebieg tej kampanii.
Bo jak się analizuje pamiętniki, różnorodne opisy historyczne z tej wojny obronnej, to bardzo często natykam się na taką informację, że jeden lub drugi dowódca nie za bardzo wiedział, co się dzieje, bo zawiodła łączność, bo nie dojechał łącznik i tak dalej.
Zgadza się. Taka sytuacja miała miejsce choćby pod Różanem, gdzie w wyniku tak naprawdę zbiegu niefortunnych okoliczności nasze wojska tak naprawdę same się pokonały, można tak powiedzieć. Jeszcze zanim Niemcy wprowadzili główne siły do walki, wprowadzone rozkazy, potem ich zmiany i kolejne zmiany wywołały takie zamieszanie, że tak naprawdę ułatwiono znacząco Niemcom przeprawę przez Narew, która miała być w tej pierwszej fazie wojny ostateczną linią obrony. A tak naprawdę sami ją Niemcom w tym momencie troszkę wystawiliśmy na pokonanie.
Wspominaliśmy o tym naszym froncie północnym, który był tak ukształtowany, a nie inaczej. Zgromadzono tutaj sporo sił i to sił manewrowych. No i wyszło takie jedno uderzenie, które troszeczkę, można powiedzieć, wzburzyło opinię publiczną w Prusach Wschodnich. Myślę tutaj o manewrze spod Prostek.
Właściwie to można powiedzieć, że wyszło kilka takich uderzeń i mamy dzisiaj bardzo odpowiednią datę, żeby o tym rozmawiać. Należy podkreślić, że pierwsze wypady na terytorium Prus Wschodnich miały miejsce już 2 września. Były to niewielkie wypady, z bardzo prostej przyczyny ograniczano ich skalę. Chciano zachować polityczną poprawność, żeby sojusznicy, broń Boże, nie pomyśleli, że to Polacy atakują stronę niemiecką i żeby nie dawać Niemcom pretekstów do wykorzystania tego propagandowo. Kiedy 3 września było już jasne, że alianci włączą się do wojny, rozmaite jednostki próbowały wystarać się o zgodę na takie właśnie wypady. Nie tylko na naszym terenie, w Wielkopolsce było podobnie. I w przypadku Podlaskiej Brygady Kawalerii taka zgoda została udzielona 3 września po południu i 4 września taki wypad został przeprowadzony siłami całej brygady pod Kowalewem. Jednocześnie Prostki są też ciekawą historią, bo na tym obszarze stacjonowały relatywnie niewielkie i słabo wyposażone siły niemieckie. Polacy nie mieli pełnej wiedzy o tym. I te wypady, które przeprowadzano przez granicę, miały właśnie rozwikłać zagadkę tego...
Takie rozpoznanie walki.
Dokładnie. Jakie siły niemieckie są po drugiej stronie. Z Prostkami historia była jeszcze o tyle bardziej złożona, że już w pierwszych dniach wojny Niemcy dokonali wypadów na Grajewo. Polacy dokonali też wypadów przez granicę niewielkimi siłami. I takim wetem za wet nasze wojska zdecydowały się działać na kierunku Prostek. Jest to największa miejscowość zajęta przez polskie wojska w Prusach Wschodnich. Poczyniono pewne też spustoszenia w samej miejscowości. Zachowały się bardzo ciekawe niemieckie fotografie pokazujące z niemieckiej strony barbarzyństwo tych polskich wojsk. Spalono budynek celny między innymi. Niemcy ponieśli też straty w tym miejscu i tam walczyły jednostki 135 Pułku Piechoty wystawione przez załogę twierdzy Osowiec, Centralną Szkołę Podoficerską Korpusu Ochrony Pogranicza. Także takie, można powiedzieć, że dość elitarne nasze jednostki przekroczyły tam granicę. Nieco mniej szczęścia miała kawaleria, ale też wynikało to z charakteru tych działań i tego, że 2 września wysłano taką zapowiedź w postaci tego małego podjazdu. Niemcy, widząc, że Polacy szykują się tutaj i że małe siły wysyłają, ściągnęli 3 września odwody z brygady Lecen. Te odwody zostały rozmieszczone głównie w Białej Piskiej i w momencie, kiedy Polacy przekroczyli granicę, te odwody podwożono ciężarówkami do miejscowości. Miejscowości te miały murowaną zabudowę i to miało dla niemieckiej obrony duże znaczenie, bo trudno było to kawalerii zdobyć. I mimo, że ta brygada kawalerii liczyła około 5000 żołnierzy, to realna siła uderzeniowa była dużo mniejsza, bo trzeba było wydzielić ludzi do opieki nad końmi, tabory swoje oczywiście pochłaniały. Także w pierwszej linii to na każdym z tych 2 kierunków, które na Kowalewo i Sokoły skierowano, to było kilkuset żołnierzy. I co ciekawe, wspartych też pojazdami pancernymi. Taki nasz mały Blitzkrieg, niestety znacznie gorzej przygotowany. Mówię w dużym cudzysłowie oczywiście, Blitzkrieg, bo gorzej przygotowany, bez koordynacji z artylerią w początkowej fazie. Nie chciano niszczyć zabudowy mazurskich wsi z sentymentu do tej ludności mazurskiej właśnie, więc tutaj też takie problemy.
Czyli takie powstrzymywane uderzenie
tak,
było.
Tak, tak.
No ale propagandowo rzecz wyzyskano i pokazano, że jesteśmy w stanie zaatakować, choć nie miało to już żadnego praktycznie rzecz biorąc wpływu na przebieg wojny obronnej.
Nie miało to wpływu w skali tej znaczącej operacyjnej, ale dla SGO-NARF miało to o tyle duże znaczenie, że potwierdzono w tamtym momencie, że nie ma znacznego zgrupowania niemieckiego po drugiej stronie. Niestety odbiło się to czkawką po paru dniach, kiedy z Pomorza Zachodniego przetransportowano jednostki 19 Korpusu generała Guderiana i one właśnie tam się rozlokowały. Tymczasem Polacy z racji na ten wypad uznali, że jest to już kierunek bezpieczny i że raczej wielkie zagrożenie stamtąd na nas nie spadnie.
Spadło się później działania w kierunku Nowogrodu.
Nowogrodu, Wizny, Łomży, czyli generalnie w tym łuku Narwi, no niestety duże siły niemieckie wyszły na tym kierunku. Polacy się ich raczej nie spodziewali.
I 17 września.
Tak jest. 17 września był już takim ciosem w plecy. Został ta sowiecka agresja spadła na nas w momencie, kiedy właściwie kampania była już przesądzona. Niemcy pierwsze jednostki planowali wycofać na zachód. Ruszyły już też pierwsze transporty. W każdym razie Sowieci niejako weszli na gotowe. Oczywiście nie oznacza to, że Polacy nie stawili oporu. Tu też problem wynikał z niejednoznacznej postawy władz polskich, tak? Z bolszewikami należało walczyć dopiero w momencie, kiedy to oni zaatakowali. Niemniej jednak na wielu odcinkach i strażnice graniczne, i jednostki KOP-u, Korpusu Ochrony Pogranicza, i też jednostki rezerwowe stawiły opór Sowietom. Tutaj na naszym terenie rezerwowa brygada kawalerii Wołkowysk jest takim doskonałym przykładem tej dzielności i stawiania oporu Sowietom. Także obrona Grodna jest właściwie taką najbardziej długotrwałą i zażartą bitwą stoczoną na tym terenie.
Z Sowietami.
Z Sowietami, tak, z Sowietami.
Bo tu warto uzupełnić te informacje, no, podając fakt, że Rosjanie uderzyli na nasze tereny w miejscach, gdzie mieliśmy siły rezerwowe. Nie było jednostek pierwszorzutowych, były jednostki osłonowe graniczne i były miejsca, w których organizowano jednostki rezerwowe, które miały być użyte na froncie zachodnim.
Zgadza się. tu trzeba byłoby się odnieść aż do etapu planowania wojny i trzeba też właśnie podkreślić, że plan wojny ze Związkiem Sowieckim powstał jako pierwszy i był znacznie dokładniej przygotowany. W 1938 i 9 roku nieco, można powiedzieć, w improwizowany sposób przygotowano plan wojny z Niemcami. Nie zdążono przygotować planu wojny z obu państwami sąsiednimi. Na to Polska nie była gotowa i myślę, że...
No przed czym przestrzegał marszałek, nikt nie chciał doprowadzić do takiego, do takiej sytuacji, że trzeba byłoby się bronić na dwóch frontach.
Na dwóch frontach. To zresztą było niewykonalne w takim przypadku. Tak czy inaczej, plan wojny z Niemcami zakładał, że na tyłach będą mobilizowane kolejne jednostki. Najlepiej to wyszło w dowództwie Okręgu Korpusu nr 9 z siedzibą w Brześciu. I tam mobilizowano duże siły, które generał Kleberg poprowadził najpierw do walki z Sowietami, potem pod Kockiem do ostatniej bitwy z Niemcami, ale też i na terenie właśnie Okręgu Korpusu nr 3, czyli Grodzińskiego, sformowano pewne siły rezerwowe, jak właśnie Brygada Kawalerii Wołkowysk, tak zwana, czy improwizowane zgrupowanie w Grodnie. I też wystawiano dywizje rezerwowe, które miały zasilać jednostki pierwszorzutowe i odwody naczelnego wodza. Tutaj przykład 33. Dywizji Piechoty. Ona była zmobilizowana jeszcze przed wybuchem wojny, ale też w trakcie pierwszych dni walk mobilizowano 35. Dywizję, która najpierw była przewidziana jako odwód właśnie za Narwią, a ostatecznie trafiła do Lwowa, gdzie zapisała też piękną kartę w obronie tego miasta.
I to uderzenie z dwóch stron zakończyło się na początku października ostatnią bitwą pod Kockiem. Wtedy to generał Kleberg zakończył walki i zakończył, można by powiedzieć, wojnę obronną 1939 roku.
Zgadza się, przy czym trzeba pamiętać, że zakończył nie ze względu na przegranie tej bitwy, a ze względu na wyczerpanie możliwości dalszej walki. Także bitwa pod Kockiem jest takim przykładem tego tragizmu wrześniowego, że o ile w pewnych punktach byliśmy w stanie uzyskać przewagę, tak jak i Niemcy na nas. Można tam było wyzyskać to w skali takiej niewielkiej, taktycznej. O tyle właśnie często brak amunicji, brak środków do walki, brak lekarstw w przypadku tych mniejszych zgrupowań powodował, że wyczerpywano możliwość toczenia dalszej walki. No i wobec tego, że żołnierze generała Kleberga wiedzieli już, że są tak naprawdę ostatnim walczącym zgrupowaniem, generał chciał oszczędzić krwi swoich żołnierzy i zrobił to, co myślę, że każdy dowódca by w takiej sytuacji zrobił.
Poddał
Także
się.
Tak, dokonał poddania swoich sił.
Dziękuję bardzo. Mówiliśmy o wojnie obronnej 1939 roku. Za tydzień powrócimy do niej, by szczegółowo zająć się walkami tutaj w naszym regionie, bo były one bardzo ofiarne, było bardzo dużo ciekawych wydarzeń i o nich również opowie nasz dzisiejszy gość, dr Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękuję Państwu bardzo.
Tajemnice naszych czasów.